dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Pierwszy Alfabet w nowym roku szkolnym, więc będzie trochę poważnych tematów. No ale nie tylko. Będzie też mowa na przykład o ukochanej pani. Macie taką w szkole albo w przedszkolu? No to dziś będzie książka na temat, książka dla najmłodszych dzieci. Ale zaczniemy od książek zdecydowanie dla uczniów, dla tych, którzy interesują się tak zwanymi trudnymi tematami. Czy na przykład sztuczna inteligencja, to jest temat, który was interesuje, albo polityka, ekonomia, zdrowie, mózg. Autor takich właśnie książek już za chwilę będzie gościem Alfabetu, a Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Boguś Janiszewski, tak nazywa się autor, którego poprosiłam o rozmowę na temat jego książek, które poświęcone są dosyć trudnym sprawom, zaraz o tym będzie opowiadał. Te książki na dodatek mają formę takich komiksów czy książek obrazowych, ilustruje je Max Skorwider. Podtytuł często to, o czym dorośli ci nie mówią. No to o czym dorośli nie rozmawiają za bardzo z uczniami, młodszymi uczniami, uczniami szkoły podstawowej, chociaż jak mówi autor, te książki również przydadzą się trochę starszym, a nawet dorosłym. Już za chwilę Boguś Janiszewski, pierwszy gość Alfabetu.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Pana książki trafiają na taką półkę z non-fiction. Jak tak popatrzyłam na to, ile ich już jest, ile jest tomów, to wydaje się, że właściwie można by to mnożyć i mnożyć, bo każdy temat wydaje się być ciekawy. A zaczął pan od czego?
Zacząłem od ekonomii.
Najtrudniejsze.
A dla mnie nie do końca, bo mam wykształcenie menedżerskie, więc to wydawało mi się oczywiste. A z drugiej strony wtedy, bo to było bodajże 8 lat temu, jakoś nie mogłem znaleźć książki, która przypasowałaby, mówiąc brzydko, jakby mojemu synkowi, który miał wówczas 10 lat. No i po takich krótkich poszukiwaniach stwierdziłem, że trzeba napisać taką książkę samemu. Mhm. A wtedy to był taki czas, kiedy mój syn najwyraźniej zaczął się interesować tymi sprawami, zaczął dopytywać o pieniądze, o podatki, jak to wszystko działa. I uświadomiłem sobie, że chyba jest jakaś luka też w edukacji, bo dzieciaki potrzebują tej wiedzy znacznie wcześniej niż zakłada to program szkolny.
No dobrze, ekonomia, bo to pana wykształcenie. No ale potem poszły następne, już trochę odchodzące od tego pana wykształcenia.
Bo spodobało mi się. Spodobało się też czytelnikom. Dostałem propozycję kolejnych tomów i stwierdziłem, że warto się podjąć kolejnych wątków i kolejnych tematów. No bo tak naprawdę już w tej chwili poza tym pierwszym tomem jest tak, że ja piszę o rzeczach, o których nie mam zielonego pojęcia.
Czyli sam się pan przy okazji uczy?
Żeby napisać książkę, ostatnio właśnie w ten sposób pisałem Boga, ostatnią pozycję z naszej serii To, o czym dorośli ci nie mówią, no to ja musiałem zrobić taki poważny research, czyli przeczytać te kilkanaście książek, trochę sobie ugruntować, wyrobić wiedzę, żeby w ogóle przystąpić do pracy. No bo też uświadamiam sobie, że moja kompetencja polega tylko i wyłącznie na tym, żeby przekładać z dorosłego na dziecięce. To jest moja praca.
A polityka nie była najtrudniejsza?
Polityka jest prosta. Przynajmniej z perspektywy zasad i jest też bardzo, bardzo wdzięczna, bo tam się pojawia temat właśnie skąd się w ogóle, co to jest władza, skąd ona się wzięła, po co nam władza, czy ona jest absolutnie do życia niezbędna, jakie są różne rodzaje władzy, jak to wszystko ewoluowało, jak doprowadziło nas do demokracji. To był też taki moment, kiedy zaczęliśmy rozmawiać i zastanawiać się, czym jest demokracja, gdzie są granice demokracji, czym jest konstytucja. Więc ta książka trochę sama szła. No poza tym
dzieci cały czas te słowa słyszą przecież dookoła i nie każdy dorosły potrafi im to wytłumaczyć. No, myślę, że takiemu dziesięciolatkowi zrobić wykład o demokracji to nie jest takie proste dla każdego dorosłego.
No ja obserwuję, że już 6-7-latki w pierwszych klasach już zaczynają wykrzykiwać nazwiska polityków, utożsamiać się z pewnymi programami i partiami politycznymi. To oczywiście nie są ich wybory, to są wybory ich rodziców, ale to już jest czas, kiedy można zacząć o tym rozmawiać. Tym bardziej, że szkoła też jest takim miejscem, gdzie pojawiają się samorządy, gdzie trzeba podejmować jakieś decyzje, gdzie zaprasza się oby dzieci do współdecydowania, więc to jest też świetne pole do politykowania.
No dobrze, ale pana syn w międzyczasie już pewnie skończył 18 lat, jak dobrze liczę teraz. I nie ma pan tego pierwszego czytelnika, czy też ma pan?
Mam. Mój syn był zawsze bardzo surowym egzaminatorem. Jak czytał książkę, jeżeli po lekturze powiedział może być, no to była najwyższa pochwała. No ale to też był taki moment, taki czas. No, wtedy pisałem rozmawiając z dziećmi, a teraz rozmawiam z czytelnikami. Czyli z osobami, które mówią, znam pana książki, jaka będzie następna. Więc cały czas mam to grono tych młodych, no powiem, nauczycieli dla mnie.
Świetnie się z dziećmi rozmawia, prawda? Na takie trudne tematy. Ja to uwielbiam.
Świetnie się z nimi rozmawia. Muszę też się przyznać na antenie, że ja lubię dzieci podsłuchiwać. Może nie do końca to jest ładne i grzeczne, ale słuchanie, jak dzieci ze sobą rozmawiają, jak dyskutują, jak używają czasami języka dorosłych, jest dla mnie bardzo inspirujące i myślę, że dużo z tych podsłuchań moich można odnaleźć potem w książkach.
Zwykle rodzice, którzy nas słuchają, ale też i nauczyciele, i bibliotekarze pytają o taki docelowy wiek. To jakby pan miał określić wiek czytelników tej serii?
To jest seria hybrydowa, to znaczy tam jest troszkę tekstu, takiego tradycyjnego tekstu, natomiast jest dużo ilustracji i dużo formy komiksowej. Obserwuję, że nawet dzieci w wieku 6-7 lat, które dopiero co uczą się czytać, one bardzo chcą się dowiedzieć, co dzieje się w dymkach, co jest napisane w dymkach, co mówią bohaterowie. To jest trochę taki nasz haczyk. Więc ja tę książkę dedykuję do współczytania, podkreślam, do współczytania dzieciom od, myślę, 6-7 roku życia. Natomiast taka samodzielna lektura to jest wiek 9, 10, 12 lat, chociaż też zdarzają mi się starsi czytelnicy. Mam też wielu fanów wśród dorosłych, którzy mówią, okej, wiemy, że to są książki dla dzieci, ale odnajdujemy tutaj mnóstwo jakby istotnych dla nas treści. Ty tak fajnie to tłumaczysz.
Medycyna, choroby, ciało, właśnie co pan też dzieciom w przystępny sposób opisuje, choroby przede wszystkim?
Ten temat jeszcze troszkę na mnie czeka. Wydaliśmy z Agorą taką książkę Cegiełkę o choroba. To jest komiks, historia dziewczynki, która zachorowała na białaczkę. To chyba moja najtrudniejsza książka, w sensie jakby mojej własnej pracy i wysiłku i emocji, jakie jej towarzyszyły.
Ale muszę panu powiedzieć, że bardzo, bardzo potrzebna. Ona naprawdę otwiera oczy wielu dzieciom, które też mają doświadczenia szpitalne czy chorobowe.
Ale rodzice też trochę boją się tych tematów i niechętnie po tę książkę sięgają, a szkoda. I może troszkę jakby idąc w tym nurcie, wystartowaliśmy teraz z wydawnictwem Agora i z Nikolą Kucharską, z nową serią. Pojawił się w księgarniach nowy bohater, który nazywa się Kurzol. Jest to również książka hybrydowa, adresowana do czytelnika 6, 9, 10 lat, którym chcemy poruszać właśnie różne wątki związane ze zdrowiem, z higieną, z dobrostanem, z taką samoświadomością własnego ciała i tego, co z nim się dzieje. W pierwszej części, w pierwszym tomie Kurzol i główny bohater Antek mierzą się z tematem snu. I w tym celu wchodzą do organizmu człowieka, do ciała i rozpoznają różne mechanizmy, które albo ten sen wspierają, albo mu przeszkadzają.
Tej książki też w alfabecie słuchaliśmy w wersji audio. I to dla mnie też była niespodzianka, jak można komiks nagrać na audiobooku. To też dobry eksperyment i udany bardzo.
No to była dla mnie ogromna przygoda. Ja piszę i pisząc nie za bardzo widzę swojej postaci, ja słyszę je. Potem tekst bierze ilustratorka, w tym przypadku Nicola Kucharska, i nagle te moje postaci ożywają. A potem jeszcze jest ten dodatkowy element, bonus dla mnie, kiedy ja te postaci mogę znowu usłyszeć. Postaci, w które wcielają się aktorzy. Więc dla mnie to jest zawsze ogromne przeżycie, jakby zobaczyć i usłyszeć swoich bohaterów.
Z radością, ale też z, jak to powiedzieć, dumą zobaczyłam, że pana książki są tłumaczone, na przykład tłumaczone na język szwedzki, na które mało kto z Polski został, na który to język mało kto z Polski został przełożony, bo to bardzo hermetyczny rynek i bardzo hermetyczny też czytelnik, który przede wszystkim lubi szwedzkie książki. Jak pan myśli, co tutaj przeważyło? Co zainteresowało szwedzkich wydawców? Ja wiem, że to wydawnictwo ma polskie korzenie, ale no jednak musiało być coś, co przekonało szwedzkiego wydawcę, że będzie to potencjał na rynku szwedzkim, że ten czytelnik szwedzki sięgnie po tę książkę.
No myślę, że to była forma, bo ta forma, mam takie wrażenie, jest dosyć unikalna. Max jest też takim ilustratorem niepokornym, te jego rysunki są niegrzeczne. Czasami można odnieść wrażenie, że rysowało je dziecko. To jest coś innego, coś nowego. Czasami rodzice na to kręcą nosem, natomiast obserwujemy, że dzieci uwielbiają taki styl rysunków. Ja też staram się być czytelnikiem, znaczy traktować go na serio, w związku z tym nie przepadam za taką infantylną ilustracją jakiejś postaci z wielkimi buziami, okrągłymi oczami. Chcemy pokazywać dzieciakom, słuchajcie, no, macie swój świat, swoją rzeczywistość i swoją percepcję, ale traktujemy was w tym waszym świecie bardzo, bardzo poważnie.
To teraz czekamy na co? Następny tom Kurzola?
Czekamy na następny tom, no to jest dużo rzeczy się dzieje. Czekamy na następny tom Kurzola. Tym razem pojawi się wątek związany z lękiem, ze strachem. W serii, o której rozmawialiśmy na początku, To o czym dorośli ci nie mówią, pracuję nad książką Dojrzewanie. Również wydaje mi się, że bardzo poważny, bardzo ważny temat. Bardzo solidnie się do tego przygotowuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
A ja mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu dwie książki. Pierwszą zatytułowaną Sztuczna inteligencja, druga zatytułowana jest Polityka. No i ten podtytuł To, o czym dorośli ci nie mówią. Obie te książki wyszły w wydawnictwie Publikat. Napisał je Boguś Janiszewski, narysował Max Skorwider. Tutaj jest jeszcze jeden dopisek na każdej z tych okładek. To, o czym dorośli ci nie mówią, bo często sami nie wiedzą. No, to chyba jest prawda. Którą z tych książek chcecie? Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule albo Sztuczna inteligencja, albo Polityka. A do Kurzola, o którym też była mowa, jeszcze dzisiaj wrócimy. Te książki, o których mówiliśmy przed chwilą w Alfabecie, zdecydowanie dla troszkę starszych dzieci, a teraz coś dla najmłodszych. Nowość, pachnąca jeszcze farbą drukarską. Książka zatytułowana Kochamy naszą panią. Książka ukazała się w wydawnictwie Tako, które specjalizuje się w literaturze dla najmłodszych i w literaturze hiszpańskiej. Tekst Louis Amaviska, ilustracje Mar Ferrero, przekład Hanna Kleina. I o co chodzi w tej książce? Oczywiście o szkołę. Do szkoły w spokojnym lesie chodzą zwierzęta z tego lasu. Jest i lis, i niedźwiadek, i kaczka, i żabka. No i mają bardzo kochaną panią, nauczycielkę Gazelę. I każdego ranka, kiedy wchodzą do klasy, pani Gazela już na nich czeka, wita ich z uśmiechem, uczy czytać, uczy pisać, liczyć, ale zawsze też znajduje czas na przeczytanie jakiejś ciekawej bajki. Ale pewnego dnia pani Gazela nie przychodzi. Zwierzęta się niepokoją. Dowiadują się szybko, że pani Gazela zachorowała. No i tutaj ja stawiam kropkę. Co stało się dalej? Jak jej uczniowie postarali się pomóc? Tego dowiecie się w książce zatytułowanej Kochamy naszą panią. I egzemplarz tej książki mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu, zdecydowanie dla tych młodszych. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Kochamy naszą panią. A teraz będzie mowa o książce, a też właściwie o książkach i o ilustrowaniu książek z jednym z niezapomnianych polskich ilustratorów, Bohdan Butenko. To jest postać niezwykle znana i niezwykle zasłużona dla polskiej ilustracji. Mamy mnóstwo książek przez niego zilustrowanych w ciągu wielu, wielu lat. A teraz w wydawnictwie Dwie Siostry ukazała się książka po wielu latach zatytułowana Dąg, co ma świecący nos i inne wierszyki pana Lira. Ten pan Lir to Edward Lear, spolszczył na nasz język Andrzej Nowicki, a zilustrował właśnie Bohdan Butenko. I dlaczego ta książka jest taka niezwykła, również jeśli chodzi o ilustrację? Bo ona jest czarna. Ma czarne strony, a na tych czarnych stronach mamy białe ilustracje i również biały druk, czyli te wierszyki pana Lira. Ja powiem, jak to się, przeczytam, jak to się wszystko zaczyna. Ma palców coś z 10, niedużo, jeśli dwa kciuki w to wliczyć. Przed laty tenorem był w chórze, lecz dziś nie ma na to, co liczyć. Siaduje u swego kominka, a książek pełniutkie ma ściany. Poczyta, pociągnie znów winka, lecz nigdy nie bywa pijany. Przyjaciół przeróżnych ma wielu, figurę jak globus, pstry włos, straszliwie pomięty kapelusz i kota ma imieniem Fos. Gdy idzie na spacer w swym deszczowym płaszczu, to ze wszystkich ulic zbiegają się dzieci i wrzeszczą: o, Anglik, o, w nocnej koszuli. Co było dalej? No to dowiecie się z tej zabawnej książeczki. Bardzo, bardzo śmiesznie zilustrowanej przez Bohdana Butenkę. A jak Bohdan Butenko pracował? Przeprowadziłam z nim wywiad krótko przed jego śmiercią i teraz zapraszam do wysłuchania kilku minut z tej rozmowy. Zapytałam mistrza o to, kiedy i jak przychodzą mu pomysły do głowy, jak zilustrować dany tekst. A pan potrzebuje, zanim pan się do pracy nad książką zabiera, czy pan potrzebuje takiego rozpędu, takiego okresu, że jeszcze nic nie ma, a tylko jest po prostu koncepcja, myślenie?
No, koncepcja musi być. Jak przeczyta się tekst, który ja akurat widzę, że jest dla mnie, to pojawia się koncepcja nie wiadomo kiedy i nie wiadomo gdzie. Może być że na przystanku, może być w kawiarni, może być. Ja myślę, że ta podświadomość, jakiej narzuciłem jakieś zadanie, to ona coś tam stara się z tym zrobić. Powiem pani, że miałem dwa razy taki przypadek w życiu. Jeden nawet nie tak dawno, że ilustrowałem książkę. W określony sposób, z określonymi zamierzeniami. I robiąc dosłownie jedną z ostatnich ilustracji, zobaczyłem, że to można zrobić zupełnie inaczej. I stanąłem przez krótką chwilę przed dylematem, czy dalej wykorzystywać ten dotychczasowy, nazwijmy to, pomysł. No ale wtedy bym nie mógł spać spokojnie. Czy wziąć się to wszystko, wyrzucić i zrobić na nowo. No i tak właśnie zrobiłem. Tak właśnie zrobiłem.
No dobrze, ale słyszałam też o tym, że pan potrzebuje bardzo dużego skupienia też przy pracy. Że nie można panu przeszkadzać. Że jest to wtedy tylko i wyłącznie pan i to, co pan rysuje.
Ładnie. Ja mam, można powiedzieć, dość wolny rozbieg. I dlatego, ale jak wchodzę już, to już w tym już siedzę, już w tej robocie. W związku z tym na przykład właśnie mówię, że wyciszam telefon I, bo nawet bardzo sympatyczne te telefony, rozmowy na zasadzie, co u ciebie słychać, to mnie wytrącają i potem znowu muszę się rozbiegać.
Ale dużo ostatnio powstało pana, dużo, ale powstały takie książki, które są pana zupełnie autorskimi książkami, czyli są to również pana teksty. Dawniej jednak częściej pan ilustrował czyjeś.
Tak, ale też miałem takie zdarzenia, tam jak robiłem na przykład te komiksy tam Gapiszona czy Chwapiszona, czy Królewne na przykład, to tam szereg tam o Gapiszonie, jakieś książki, tam Bałwanka Gapiszona i tak dalej. No było tego sporu, ale zawsze mówię, co zresztą w ostatnim spotkaniu powiedziałem publicznie, że to jest trochę na tej zasadzie. No przypominam po prostu znakomitego francuskiego malarza Braque. Ale w czym to tkwi, że powiedział tak, jeżeli chcę mieć jakiś obraz, to go maluję. A ja jeżeli nie mam tekstu takiego, na który mam akurat na to pomysł, no to trzeba go napisać.
To był Bohdan Butenko. Wiem też, że bardzo zawsze dużą wagę przywiązywał do wysycenia koloru, do tego, żeby książka, jeśli miała być czarna, to była czarna. I tak jest na pewno w tej książce, którą zilustrował przed laty, Dąg, co ma świecący nos i inne wierszyki pana Lira. Ten egzemplarz, który mam teraz w studiu, trafi do kogoś, kto słucha mnie w tej chwili, więc proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Dąg. Przeczytałam taką opinię, że jest to jedno z najważniejszych wznowień w tym roku. Ja myślę, że w ciągu nawet chyba ostatnich lat bardzo czekaliśmy na kolejne wydanie tej książki. Zawdzięczamy je wydawnictwu Dwie Siostry. Warto o tę książkę dzisiaj powalczyć. Ilustracje Bohdan Butenko. Kiedy słuchaliśmy rozmowy z Bogusiem Janiszewskim o jego książkach na różne mądre tematy i trudne tematy, to wspomniał o zupełnie nowym pomyśle, o serii, której pierwszy tom już się ukazał w wydawnictwie Agora, Kurzol, gdzie się podział sen. To ja teraz na koniec przygotowałam fragment audiobooka, bo ta książka jest również znakomicie nagrana. Czytają Ewa Abart, Monika Chrzanowska, Dawid Dziarkowski i Anna Ryźlak. Kurzol, gdzie podział się sen? Proszę posłuchać fragmentu z audiobooka.
To, czego szukał Kurzol i co wreszcie odnalazł, wyglądało jak kawałek starej deski. Antek nie rozumiał, jak to coś ma mu pomóc w zasypianiu. No, chyba że Kurzol chce tym kawałkiem walnąć Antka w głowę. Ale na taki sposób usypiania Antek na pewno się nie zgodzi. Co to za stara deska?
To nie deska, tylko magiczna klepka. Zawsze pomocna w trudnych sprawach. Nieraz ratowała mi futro.
Czytałem o magicznych różdżkach i o magicznym drzewie. Nigdy o klepkach.
A ja słyszałem, że nie możesz spać. To chcesz w końcu zasnąć, czy nie? Spójrz na zegarek! Czy ty wiesz, która godzina? Chcę iść spać! Mam jutro ważne sprawy do ogarnięcia.
Bardzo ciekawe, jakie można mieć ważne sprawy, mieszkając pod łóżkiem? I czy są one ważniejsze od moich? Pomyślał chłopiec i w tym samym momencie przypomniał sobie o jutrzejszej wyprawie. Najpierw chcę wiedzieć, jak to działa.
No już ci przecież mówiłem! To magiczna klepka! My, Kurzole, takich klepek mamy 5. I ta jest konkretnie 5. Dostałem ją przed laty. Od wuja Norberta.
Na wspomnienie wuja Kurzol nagle posmutniał, a jego futerko w okolicach pyszczka zaczęło lekko drżeć.
Lubiłem wuja,
dodał po chwili.
Szkoda, że już go z nami nie ma.
A co stało się z twoim wujem? Zainteresował się chłopiec i poczuł, że też mu się robi troszkę smutno, choć przecież wuja Norberta wcale nie znał. a na dodatek wuj Norbert nie był jego wujem, tylko Kurzola.
Wuj, niestety, zginął tragicznie.
Ojej, to straszne. Jak to się stało?
Nie chcę o tym rozmawiać. Powiem tylko tyle. To był naprawdę wielki odkurzacz.
Antek nie wiedział, jak zareagować. Było mu szkoda wuja Norberta i było mu szkoda Kurzola. A potem przypomniał sobie, że przecież w jego domu też jest odkurzacz. I to całkiem duży. Ilu kurzoli straciło życie w jego żarłocznej paszczy? I już chłopiec chciał powiedzieć o tym wszystkim swemu nowemu znajomemu, lecz w ostatniej sekundzie stwierdził, że to chyba nie najlepszy moment.
A teraz została mi tylko ona. Nie wiem, co bym bez niej zrobił.
Kurzol westchnął i po chwili dodał trochę już uspokojony.
Szkoda, że ludziom brak piątej klepki. Też by im pomogła. Ale teraz ty ją masz, bo się zakumplowałeś z Kurzolem. Bo jesteśmy już teraz kumplami, co nie? Jak ci na imię?
Antek, powiedział Antek.
Fajnie,
powiedział Kurzol. Jeszcze parę chwil temu Antek wiercił się, nie mogąc spać. A teraz rozmawiał z dziwnym nieznajomym, który mieszkał pod jego łóżkiem, miał magiczną klepkę, a jego wuj zginął tragicznie. To wszystko było bardzo dziwne. I teraz to naprawdę będzie trudno zasnąć. A jutro miał być taki fajny dzień. Czyli co mam zrobić? Powiedzieć do klepki, że chcę spać i zasnę? Jak to się robi?
Normalnie. Łapiesz za klepkę, a reszta dzieje się jakby sama. Klepka coś robi, podpowiada.
Co podpowiada?
Co podpowiada? Masz złapać za klepkę i zadać w myślach pytanie. To wszystko. Klepka cię poprowadzi, bo klepka wie.
Mam zapytać o sen? Tak?
Tak. Trzymasz, pytasz, a potem coś się dzieje. I sprawa rozwiązana. Mówię ci, to kaszka z majonezem. No widzisz, tak mnie zagadałeś, że na śmiech bym zapomniał. Potrzebujemy jeszcze zaklęcia. Zaraz, gdzie ja schowałem tę karteczkę? Potrzymaj. Gdzieś to musi być. Grzeb. Zaraz znajdę. Grzeb. Musi gdzieś tu być.
Kurzol wyciągał ubrania, sprawdzał ich kieszenie, po czym odwieszał do szafy. Nagle odchylił się do tyłu i zrobił ruch, jakby chciał się ukłonić. Niewiele brakowało, a walnąłby głową w szafkę. A potem Kurzol znów się odchylił i znów skłonił. I znów. Kurzolu, co się dzieje? Zaniepokoił się chłopiec.
Nic. Skąd to tyle kozo?
Zdenerwował się Kurzol.
Czy ktoś mógłby tu wreszcie posprzątać?
Czy ty nie jesteś przypadkiem uczulony na... Antka zdziwiło jego własne pytanie.
Jestem. I co? To jest nasz największy kurzolski dramat. Nie możemy żyć bez kurzu, choć mamy na niego alergię. O, proszę. Od razu wiedziałem, że tu będzie. Wiedziałem, ale wolałem sprawdzić od początku. Kompleksowo.
Kurzol, pomimo kataru, wyglądał na zadowolonego. Spojrzał na kartkę, spojrzał na Antka, a potem... porządnie pociągnął nosem. Zabrzmiało to jak chrząknięcie prosiaka.
No dobra. Klepka jest. Zaklęcia są. Gotowy?
Ale teraz już? Nie muszę się jakoś przygotować? Mam się... ubrać? A może coś najpierw zjeść?
Już przestań kombinować. Więcej jest dobre na zęby, a nie na sen. Idziesz, czy będziesz leżał w łóżku do żółtego rana?
Idę.
To łap za klepkę. Raz, 2, 3.
Dobrze się zapowiada, prawda? Kurzol, gdzie podział się sen, to był fragment z audiobooka nagranego przez wydawnictwo Agora dla dzieci, tak samo jak książka, którą to wydawnictwo wydało. I ja w studiu dzisiaj mam książkę. Książkę, czyli komiks, napisany przez Bogusia Janiszewskiego, zilustrowany przez Nicolę Kucharską. Proszę pisać w tej sprawie alfabet@radiokraków.pl w tytule Kurzol. I to była ostatnia propozycja w dzisiejszym programie. My spotykamy się oczywiście za tydzień o 9:10 w alfabecie. Dzisiaj razem z Grzegorzem Dąbkiem życzymy wam dobrej niedzieli. Barbara Gawryluk.